Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Mam ogromną przyjemność gościć na antenie radia SBS księdza Tomasza Bujakowskiego z Perth. Dzień dobry, witam na antenie radia SBS.
Witam serdecznie.
Powodem naszej dzisiejszej rozmowy jest wcześniejsza rozmowa z Ewą Błaszczyk na temat Fundacji AKOGO i na temat klinik Budzik dla dzieci i dla dorosłych. W związku z tym, że mamy taki okres noworoczny, chciałabym się zapytać księdza, jak Kościół postrzega misję Fundacji AKOGO?
To jest sprawa dość jasna, jednoznaczna. No, zawsze Kościół stara się chronić życie do końca, czyli tutaj jest to oczywiście wyzwanie współczesności, które się cały czas w jakiś sposób pojawia. Gdzie są te granice? Czy są granice? Jak do tego podchodzić? Tego typu fundacje mają głęboki sens, bo tutaj dają szansę ludziom, którzy bądź są śpiący, bądź w jakiejś sytuacji bardzo beznadziejnej, i tutaj rzeczywiście jest to coś ogromnie ważnego, żeby mieć świadomość, że ludzie potrzebują naszej pomocy i potrzebują jej na każdym etapie życia, także na tym ostatnim, i tutaj, żeby tych ludzi po prostu nie zostawiać samemu, albo żeby nie za bardzo spieszyć się. Dzisiaj jest taka czasami tendencja, żeby to życie kończyć, a gdy są i możliwości, i po prostu sytuacje pokazują, że medycyna robi ciągle postępy, że ciągle po prostu idziemy do przodu, i tutaj tego typu fundacje mają rzeczywiście głęboki sens, wartość, i warto je po prostu wspierać.
Czy Kościół widzi jakby etyczne granice w przedłużaniu terapii lub stosowaniu nowych metod medycznych, takich jak promowane są przez fundacje? Kościół katolicki definiuje moralne obowiązki wobec osób w śpiączce lub w stanie minimalnej świadomości.
Ja tutaj nie jestem ekspertem, żeby na takie pytania odpowiadać. Tak, nie jest takiego punktu widzenia fachowego czy teologicznego, natomiast jest tutaj bardzo istotnym to, abyśmy mieli świadomość wartości ciągle tego życia ludzkiego, jako tej wartości takiej bezcennej. Oczywiście tutaj Kościół jest na stanowisku, żeby stosować uporczywą jakąś
terapię.
Tak, że to w momencie, kiedy już jest sytuacja taka, że jakaś resuscytacja, która jest już bezcelowa czy coś, czyli to, że jest tutaj podejście bardzo normalne. Natomiast dla mnie takim przełomem było spotkanie ze świętej pamięci już księdzem Janem Kaczkowskim, kiedy był w Australii, kiedy właśnie ten człowiek z pozycji takiej śmiertelnej choroby, on wiedział, że ta choroba skończy się, jak się skończyła, ale właśnie zawsze podkreślał, że starajmy się tych ludzi do końca. Czy właśnie tutaj tego typu fundacje, czy hospicja, które po prostu dają ludziom ten komfort odejścia w taki sposób w miarę naturalny, w tym kierunku trzeba pójść, bo rzeczywiście czasami kiedy się obserwuje te wypadki takiej eutanazji na życzenie, jest to takie dość przerażające wręcz z takiego. Oczywiście ci, którzy są zwolennikami tego typu, zarzucają Kościołowi, że Kościół popiera cierpienie, to nie ma tutaj żadnej prawdy, że popiera cierpienie. Kościół zawsze stara się redukować cierpienie i zapewniać ludziom komfort właśnie do ostatnich chwil, momentów życia.
A co ksiądz w ogóle myśli na temat eutanazji? To znaczy, jeżeli ktoś chce odejść na własnych warunkach, czy to z punktu widzenia Kościoła jest właściwie grzech, żeby decydować za Boga odejście z tego świata?
Znaczy jest to oczywiście według tej nauczania Kościoła grzechem, natomiast tutaj nie możemy ludzi oceniać za ich decyzje. Oczywiście to są decyzje indywidualne, bardzo bolesne. No akurat niedawno przeżyłem taką bardzo boleśną decyzję, gdzie towarzyszyłem takiej osobie, która się na to zdecydowała duchowo oczywiście. Nasze ostatnie spotkanie było i pełne łez, i pełne smutku, rozpaczy. Sprawa skończyła się, jak skończyła. I nie mam wątpliwości, że jest to droga bardzo ryzykowna, i tutaj rzeczywiście, tak jak Kościół mówi, że jest to grzech, żeby samemu decydować, to jest takie stwierdzenie, może czasami dla wielu zbyt radykalne, ale z drugiej strony, kiedy obserwowałem tak osobiście tę konkretną sytuację, te moje wątpliwości co do stanowiska Kościoła, że tak powiem, znikały, bo jednak trzeba bronić tutaj i trzeba jasno mówić, że życie jest najwyższą wartością. Jeżeli ktoś wybiera inaczej, to jest jego wola, nikt nie może tutaj potępiać danego człowieka, ale rzeczywiście jestem tutaj zdania, że na życzenie jednak ta eutanazja jest troszeczkę za bardzo, mówię, ryzykowna pod względem takiego, z drugiej strony, ingerowania w wolę człowieka, że nie pozwolą w przymusu. Parę dni temu miałem rozmowę z osobą, która wprost mówiła, że rodzina przymusiła do takiej sytuacji tę osobę i po prostu zrobili mu nawet stypę kilka dni przed tym zabiegiem tak zwanym.
No tak, no to już po prostu rodzina nie chciała się zajmować jakby, tak?
No to było to wyjście dla nich prostsze i oczywiście rodzina miała uzasadnienie, że skraca cierpienie kogoś, a ten człowiek z pozycji tej osoby, która była jego żoną, to stało się poza jej wiedzą, prawdę mówiąc, zgodził się na to pod takim moralnym przymusem, więc nie ma sytuacji jednoznacznych, nie ma kolorów czarno-białych.
To prawda, życiu. Zawsze jest jakieś indywidualne podejście do wszystkiego.
Tak. Akurat tutaj, no niestety, czy stety, no to doświadczenie mam takie dość bliskie tych dwóch sytuacji, w których uczestniczyłem, zwłaszcza tej pierwszej, to akurat była osoba bardzo znana, współzałożycielka piwnicy pod Branami, więc to jest sprawa oficjalna, więc mogę o tym mówić. Mm-hmm. Także po prostu odprowadzałem ją praktycznie do wyjazdu z Australii, bo ona tego
w Szwajcarii? Czy zrobiła to w Szwajcarii?
Tak.
Mm-hmm. Dlaczego wiem, że w Szwajcarii? Ponieważ niedawno widziałam film, jest taki film pod tytułem Lęk. Główną rolę gra Magdalena Cielecka i ona właśnie jest podczas terapii na nowotwór, któryś tam z kolei właśnie się decyduje na coś takiego. Wstrząsający film.
Starajmy się koncentrować właśnie na pozytywach, czyli na takiej fundacji, która właśnie podtrzymuje życie, na opiece paliatywnej. Tutaj naszą energię koncentrujmy, żeby tym ludziom po prostu pomóc jak najbardziej, żeby jak najmniej zmniejszyć i cierpienie, i ten dyskomfort psychiczny, bo taka decyzja też psychiczna destrukcja dla człowieka, tak mi się wydaje.
A czy Kościół organizuje też jakieś wsparcie dla rodzin, na przykład dla rodzin osób, które są w śpiączce? No ciężko powiedzieć, jak długo ten czas właściwie, jak to będzie długo trwało, zanim się ta osoba obudzi i w jakiej formie się obudzi, w jakim stanie będzie, to czy Kościół organizuje jakieś wsparcie, czy zawsze jest otwarty na to?
Nie wiem tutaj, jeżeli chodzi o opiekę w śpiące, to na pewno są jakieś indywidualne sytuacje, natomiast tutaj ze wspomnianych spotkań z księdzem Janem Kaczkowskim, no to na pewno jest opieka hospicyjna, ludzie, którzy po prostu stoją na granicy i to tam to duchowe wsparcie, ale także wsparcie właśnie dla rodzin i psychologiczne, i duchowe ze strony Kościoła i oczywiście też materialne, jeżeli to jest możliwe i potrzebne, to jest organizowane. Natomiast tutaj też no, zawsze jest tych fundacji, które istnieją, które wspomagają system opieki. No i tutaj i przede wszystkim jest to zadanie państwa. Tutaj w Australii mamy troszkę inną sytuację. No i tutaj jest, nie mówię tutaj oczywiście żadnych politycznych wycieczek do obecnego czy poprzedniego rządu, ale każdego rządu tutaj ta nasza służba zdrowia polska jest takim, powinna być takim wyrzutem sumienia pozytywnym, żeby tutaj właśnie na te sytuacje, żeby idealnym stanem było, żeby nie były potrzebne takie fundacje, żeby to wszystko było finansowane i organizowane przez służbę zdrowia, no ale oczywiście do ideału jest bardzo daleko, ale do ideału mamy dążyć.
W przypadku fundacji Ewy Błaszczyk, znaczy fundacji AKOGO, te rodziny mogą być w klinice, mogą być z chorymi, dopóki się ten chory nie obudzi. No ale jak wiemy, jej córka obudziła się dopiero po 25 latach. Tak?
No
czy
tak,
24,
no to
także to jest. A co jako kapłan chciałby ksiądz powiedzieć rodzinom, które żyją nadzieją na wybudzenie bliskiej osoby?
Ta liczba 25 lat świadczy o tym, że taka rodzina no, musi rzeczywiście być bardzo wytrwała. No i tak jak mówiliśmy, no, wsparcie to jest konieczne i zarówno i duchowe, tutaj ze strony czy kościoła, czy kapłanów, ci, którzy potrzebują tego, no to na pewno myślę, że tutaj jest otwarcie, jest wyjście naprzeciw, ale no przede wszystkim jest to, że jedno słowo jest tutaj najważniejsze. Jeżeli jest miłość w rodzinie, miłość od tej danej osoby, no to można przezwyciężyć wiele. Oczywiście to tutaj też znowu wchodzę trochę może w jakieś idealizmy, no ale na tym
ale
to
miłość,
polega,
miłość że czyni cuda, przepraszam,
no
że mówię,
jeżeli się
cuda.
Będziemy bronić, czy bać tego słowa, no to wejdziemy w formalizm, żeby wszystko szybko, łatwo załatwić i tyle, nie? A tutaj miłość jest wymagająca też z drugiej strony i po prostu rodzice często protestują. Są te takie sytuacje, kiedy wbrew woli rodziców nawet zostało odłączone dziecko od tej aparatury, prawda? Także to są bardzo trudne sytuacje. Jeszcze raz podkreślę, że nie jestem ekspertem, nie wypowiadam się z tej
pozycji. Wiem,
ja
wiem, ale mi właśnie chodziło o z duchownego punktu widzenia,
no
właśnie z punktu widzenia.
Doświadczenie z chorymi ludźmi, także z tymi, którzy odchodzą w różnoraki sposób i z takiej po prostu tylko mojej intuicji i przekonania.
Ale tak jak powiedzieliśmy, to jest bardzo indywidualne. Czasami są osoby, na przykład są chore, ich wartość życia się jakby się zmieniła, to znaczy nie są zadowoleni z tego, co mają też. Nie czują się, że właściwie mogą tak naprawdę funkcjonować, tak naprawdę żyć. No przecież chodzi o to, żeby wszyscy byli zadowoleni, prawda, z tej egzystencji. Każdy dąży do szczęścia, a wiadomo, że jeżeli ktoś nie czuje się najlepiej, jeżeli ma ciągłe problemy ze zdrowiem, to jakby trudno mu normalnie żyć, prawda?
Oczywiście tak, tylko że no problemy ze zdrowiem są po to, żeby je pokonywać. Za Kościół nigdy cierpienia nie wychwala, a wręcz przeciwnie, też się mówi o szczęśliwości i tu na ziemi, i w wieczności, także to jest dążenie do szczęścia, no ale tak, to dążenie do szczęścia, tak jak mówiliśmy, czy w wypadku i miłości, i innych spraw, jest wymagające, nie zawsze to jest takie proste i tutaj zadaniem Kościoła jest wspierać ludzi w cierpieniu, a nie oczywiście głosić jakąś pochwałę cierpienia i tutaj, jeżeli jest cierpienie, jest jakaś sytuacja, to stawiamy jemu czoła, jak tylko to możliwe i tutaj można liczyć i na wsparcie Kościoła, i na wsparcie tych, którzy są wokół nas. To ma sens, żebyśmy w sytuacjach trudnych byli po prostu razem i starali się je pokonywać.
Proszę księdza, wiem, że już służy społeczności w PERW przez ile? 25 lat już w tej chwili, czy 7. Będzie więcej? 27, no proszę, 27 lat. Oprócz tego, że jest pan kapłanem, to też prowadzi pan teatr, Scena 98. To chyba też jest pewien pokarm dla duszy przede wszystkim i nie tylko dla pana duszy, ale myślę, że dla wszystkich, tak?
Kiedyś, ileś lat temu, wydaliśmy książkę o naszej grupie teatralnej pod tytułem Między premierami, czy jest najważniejsze to, co dzieje się, bo premiera to jest właśnie tylko takie, to co jest konsekwencją działania, ale to, co dzieje się między ludźmi, te przygotowania, ten trud także, bo tutaj to jest też trud dla wielu, którzy pracują, mają, akurat mam aktorów, którzy mają i dzieci, i rodziny, więc tutaj dla nich ten trud poświęcenia kolejnego wieczoru to jest i takim wyzwaniem, ale też i radością. Z mojej strony staram się, żeby tam była jakaś kanapka, serek, lampka wina i tak dalej, ale to i to wszystko, ta atmosfera buduje no, i pewną wspólnotę i mamy te 27 lat razem doświadczenia. Są niektórzy ludzie, którzy są prawie od początku w scenie naszej grupy teatralnej, przewinęło się ponad 400 osób i dwa psy przez naszą grupę, więc to jest po prostu...
A czy psy, przepraszam, czy psy grały na scenie?
Tak, w Śnienoce Lesnie i w Księżycu Durando dwa psy grały, także no, to pamiętam. To jest też taka właśnie budowanie czegoś, tak jak mówię, między premierami, czyli też po prostu no, jakiś taki też fajnej, jak to się mówi, w pozytywnym tego słowa znaczeniu bardzo i wspólnoty, i współdziałania, i po prostu bycia razem.
Moim zdaniem to chyba to też jest pewnego rodzaju terapia. Ja mówię teraz oczywiście o psychicznej jakby strefie. Ludziom potrzeba tej wspólnoty i potrzeba uczestniczenia w jakiejś grupie, prawda? Jesteśmy jednak istotą, która potrzebuje towarzystwa, prawda? I wtedy żyje, wtedy się rozwija, wtedy się cieszy życiem. Nawet jeżeli fizycznie na przykład może się źle czuć. Nie uważa ksiądz?
Oczywiście, no to najprostszy przykład naszej grupy teatralnej. 100% praktycznie tych naszych członków grupy pracuje, więc kończą pracę 5-6, zaczynamy potem próby, czyli coś musi ich ciągnąć, żeby zamiast pójść sobie do domu i siąść przed telewizorem, przychodzić na próby i siedzieć przed do 10 w nocy i klepać teksty. Także no, to oczywiście jest to jakaś wartość też taka terapeutyczna, że po prostu jest to, tak jak wspomniałem, z jednej strony wyzwanie, a z drugiej strony radość bycia, bo się czujemy świetnie w naszym gronie, mimo że czasami wiadomo, że są i różnice zdań, i różne opinie.
Jak ale... w rodzinie.
No, jak, no dokładnie, nasza rodzina to jest wielką rodziną, mającą wiele lat i tak w rodzinie właśnie i zaklejamy jakieś nieszczęścia i cieszymy się razem szczęściami.
Jak się w ogóle według księdza zmieniło duszpasterstwo? Jak teraz w ogóle inaczej trzeba podchodzić jakby do ludzi, do wiernych? Bo przecież świat się tak strasznie zmienił, wszystko jest zupełnie inaczej. Szczególnie po pandemii, jakby teraz to wszystko się, i ta technologia poszła do przodu i wszystko się tak mocno zmieniło.
Ja powiem nieskromnie, że u mnie się niewiele zmieniło, bo kiedy przyjechałem do Australii, po prostu trafiłem na doskonałą sytuację, że mamy taką małą, ale zgraną wspólnotę, która po prostu przez te lata, oczywiście zmieniają się sytuacje, zmieniają się wyzwania, bo pandemia była, pamiętam, że święciłem koszyk świąteczny w pustym kościele i normalnie mieliśmy tam po kilkadziesiąt wejść, którzy ludzie oglądali mszę świętą, a tutaj było kilka tysięcy.
Aha, to na tej zasadzie, tak? Że
oglądalność. I do dzisiaj te msze wszystkie transmitujemy i mamy tych, którzy oglądają, którzy na przykład wyjechali do Polski, ale ciągle w ten sposób mają łączność.
Albo się źle czują, albo coś.
Albo się źle czują, oczywiście starsi ludzie, tak, że to jest. I tutaj no, są te wyzwania, zwłaszcza dla Kościoła, który świat się zmienia, Kościół też się zmienia i ważne, żeby to uczynić mądrze i wsłuchiwać się przede wszystkim w potrzeby i głos ludzi, jak tylko to możliwe. Nie tyle dostosowywać się do świata, ale po prostu starać się jak najbardziej ten nasz świat, który jest wokół nas, po prostu zmieniać na lepszy. To jest zadanie nie tylko Kościoła, ale każdego z nas po prostu.
Piękne zakończenie naszej rozmowy. Dziękuję bardzo za spotkanie na antenie. Moim i Państwa gościem był ksiądz Tomasz Bujakowski z PERW. Dziękuję bardzo za rozmowę. I
dziękuję,
życzę
bardzo.
Wszystkiego najlepszego.
Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. A za uwagę dziękuję. Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.